Cześć! Słuchacie Marta Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii.
Jak Wam się podoba moje nowe intro? Chciałam stworzyć coś takiego przyjemnego, radiowego, no bo w końcu do Was nadaję, no i mam czułki na zdjęciu podcastu, ale biorę na klatę całą krytykę i wszystkie komplementy też, ale do rzeczy. Zacznę od tego, że widziałam dziś w drodze do domu rzecz niebywałą i zdarzyło mi się to już drugi raz w ciągu kilku lat, więc muszę to nagrać, żeby nie zapomnieć. Kojarzycie takie plastikowe samochodziki dla dzieci, na których siadają i odpychają się nogami? Ale takie, które mają kierownicę? To dzisiaj jak jechałam do domu, to widziałam dorosłego faceta, który na tym jechał, albo raczej zapierniczał jak szalony, bo miał w tym wbudowany jakiś motor i kółka były trochę bardziej odpicowane. Jechał tym po chodniku, siedział i miał wyciągnięte do przodu nogi i przysięgam, wszyscy dookoła się za tym obracali. I może nie zdziwiłoby mnie to tak bardzo, gdyby nie to, że właśnie to nie był pierwszy raz, gdy coś takiego widziałam i raz jak jechałam na rowerze, to właśnie wyprzedziło mnie kilku takich gagatków na tych właśnie dziwnych pojazdach. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest jakaś część dziwnego jeździkowego podziemia, do którego po prostu nie należę. Nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem. I w ramach sprostowania nie mam na myśli tych takich wypasionych fur dla dzieci, o których sama kiedyś marzyłam jako dziecko, tylko właśnie takie w stylu pierwszy samochodzik maluszka. Czajcie ten klimat? Bardzo ciekawy. A poza tym, to na polu niedaleko mojego domu farmer ściął już wszystkie dynie i ułożył je w takich śmiesznych rzędach, a skoro widzę dynie, to dla mnie zapanowała już nieodwołalnie jesień. I już myślę o wieczorach z książką i świeczką, a przede wszystkim nawet zaczęłam zastanawiać się nad zrobieniem jakiejś imprezy na Halloween z takimi fajnymi przebraniami. I nigdy jakoś tak specjalnie się nie przebierałam na tą okazję. Oprócz dwóch razy, i to były dwa naprawdę super razy, które chciałabym powtórzyć. Na pierwszym takim prawdziwym przebraniowym Halloween byłam w Szwecji i byłam takim trochę pół zombie, po którym zerwałam sobie kawałek skóry z policzka, próbując ściągnąć mój taki czerwony, krwisty make-up pomieszany z jakimś specjalnym klejem do efektów specjalnych. Swoją drogą to był zamoczony w tym specjalnym kleju papier toaletowy wymieszany z czerwonym barwnikiem. To nie było za mądre i na szczęście się zagoiło. Na drugim Halloween za to byłam już w Graz i dostałam zaproszenie od koleżanki, żeby dołączyć do znajomych w pubie. I warto dodać, że nie znałam oprócz właśnie niej nikogo i poszłam sama, a totalnie spędziłam jeden z najlepszych wieczorów i wspominam to do tej pory, bo to było przegenialne. Zwłaszcza, że uzależniłam wszystkich od grania w moją ulubioną imprezową grę karcianą o dumnej nazwie King's Cups, już z mniej takimi dumnymi rymami po angielsku. Jeśli jeszcze w ogóle tego nie znacie, to powiem Wam tylko tyle, że to jest coś, co jednoczy wszystkich i wszędzie i to jest najlepsze na świecie bez dwóch zdań, jak dobrze wiecie. Dla mnie imprezy, na których się tańczy na przykład, mogłyby w ogóle być prawnie zakazane, bo nic mnie tak nie drażni, jak wychodzenie na, cytuję, balety. I wiem, że ludzie lubią, ale ja nie lubię tańczyć, więc moja idealna opcja to właśnie na przykład, nie wiem, muzyka na żywo, jakaś fajna restauracja, albo pub, gdzie serwują super mojito, albo aperol i gdzie można coś jeszcze w ogóle dobrego zjeść. I wtedy na przykład w tamto Halloween byliśmy w takiej sieciówce Continuum, gdzie serwują przeróżne rzeczy, w których można wybierać sobie składniki. I to jest atrakcja sama w sobie. Także jeśli będziecie, nie wiem czy jest coś takiego w Wiedniu, ale w Graz są i one mają różne nazwy, ale to jest cała jedna sieć, się nazywa Bausac, więc polecam. Bardzo fajna atrakcja i dobre jedzenie. I można zamówić na przykład super gofry, albo pizzę, czy właśnie szpecle z własnymi dodatkami. I na liście są też takie przedziwne rzeczy, jak na przykład ślimaki, albo dodatek żelek Haribo. Chociaż wydaje mi się, że to bardziej dla żartów. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo wizja ślimakowych gofrów albo ślimakowej pizzy wygląda co najmniej źle. W każdym razie lubię miejsca, w których mogę usiąść i pogadać i się pośmiać ze znajomymi. Jak jeszcze studiowałam i znajomi przychodzili do nas na tak zwanego before'a przed wyjściem, to dla mnie to był najlepszy czas i moment wyjścia mógłby w ogóle nie istnieć. Zwłaszcza, że już wtedy było zimno na dworze i trzeba było się trabanić w tych wszystkich sukienkach albo czasem w obcasach. Teraz już mi jest wszystko jedno i zawsze noszę płaskie buty, ale wtedy chciałam się wpasować w trendy. I czasem też imprezy były po prostu u nas na stacji i to było ideolo z trzech powodów. Po pierwsze, można było wcinać chrupki i nie trzeba było przepłacać za żadne snaki. A po drugie, to było takie typowo studenckie mieszkanie, w którym albo nie było za bardzo co przypadkiem zniszczyć czy zalać, a jak nawet już się coś zdarzyło i coś odpadło, to w sumie nie było tego jakoś szczególnie widać, ani nie było tego szkoda. A po trzecie i najlepsze, między imprezą a moim łóżkiem dzieliły mnie całe 3 kroki i tego nie zastąpi nic. Także możliwość zawinięcia wrotek w swojej piżamce w kształcie małpy z ogonkiem i po prostu pójścia spać była i zawsze pozostanie w mojej głowie totalnie bezcenna. Ale swoją drogą, a propos właśnie tych ściętych dyni, to chciałabym jeszcze dodać, że byłam przejechać się na rolkach po okolicy, bo nie jeździłam od roku, albo przynajmniej od początku pandemii, i mam teraz taką super trasę, która przypomina mi miejsce, do którego jeździłam, jak odwiedzałam kuzynów w wakacje na południu Polski, i mieszkam teraz dosłownie na samej granicy Graz, więc no nie nazwę tego wioską, po prostu mniejszym miasteczkiem albo mniejszą częścią Graz, ale co wyróżnia to miejsce, to widok na góry, ale też dużo zieleni i pola. I są na przykład pola z kukurydzą, z dyniami, nawet ze słonecznikami. I nie ma tego już tak jakoś strasznie dużo, bo myślę, że to jest kwestia czasu po prostu, gdy to wszystko się zabuduje, bo tak jak już kiedyś mówiłam, że Austria jest mała i każde 5 cm gruntu kosztuje tyle co złoto. Ale zanim to nastąpi, mam wspaniałe miejsce na rolki i jedzie się dokładnie między polami, a wraca się właśnie patrząc na góry. I to było wyjątkowo przyjemne takie jesieniarskie doświadczenie, w którym nawet nie byłam sama, bo jedna dziewczyna na rowerze też zawróciła, tak jak ja, potem robiła zdjęcia widokom. Widoki były piękne, jazda też była świetna, ale co najbardziej mnie ruszyło, to taki właśnie zapach jesiennych pól, takich wilgotnych wieczornych pól. I wspominałam już o tym kilka razy, że to jest taki piękny zapach, którego w mieście po prostu nie ma. I jak usiadłam właśnie na tarasie, świeżo po przeprowadzce, to chyba najbardziej wtedy mnie to jakoś tak zszokowało, bo przecież mieszkałam nie tak daleko stąd, ale jesień w mieście nie pachnie tak samo. Więc ten zapach zaliczam do jednej z takich wyjątkowych jesieniarskich przyjemności. I jeśli nie macie okazji poczuć czegoś takiego właśnie pod domem, to totalnie zachęcam do takich późnych wieczornych spacerów gdzieś tam na wioskach albo gdzieś blisko lasów, tak dla zdrowotności. W każdym razie to, co ten długi wstęp miał ze sobą wspólnego, zarówno to jesienne właśnie rolkowanie, zapachy pól, jak i takie jesienne spotkania ze znajomymi, to, że chciałabym oficjalnie uroczyście otworzyć sezon jesieniar 2021 i możecie wyobrazić sobie, jak przecinam taką dniową wstęgę, że zakładam już na siebie ten mój jesieniarski dresik w kakaoko, no i przede wszystkim, że zaparzam sobie gorącego Liptona z cukrem i wymłaną cytryną. I choć jesień to w sumie mój ulubiony sezon od zawsze, bo w końcu mam nawet urodziny w październiku, to myślę, że takie moje właśnie postrzeganie jesieni i przede wszystkim hygge, czyli tego poczucia przytulności, trochę ewoluowało z roku na rok. I wydaje mi się też, że dorosłam też do niektórych rzeczy, jak na przykład tego, że ja wcale nie muszę spędzać piątków czy weekendów chodząc na imprezy. Nigdy nie byłam tanecznym typem, jak już mówiłam, no ale na studiach wiadomo, że czasem się zdarzało. Przede wszystkim to był poniekąd trochę sposób integracji z ludźmi z, nie wiem, grupy czy z roku, tak ogólnie ze znajomymi. No i nie licząc czyichś jakichś tam urodzin, tak naprawdę na takiej typowej dyskotece, nie wiem, czy jeszcze się tak mówi, to nie byłam od czasów magisterki. I pamiętam z licencjatu, że jeśli chciałam od jakiegoś takiego wyjścia się wymigać, to zawsze padały odpowiedzi, że o Jezu, no chodź, co ci szkodzi, nie bądź nudziarą i co będziesz robić w domu? Co ja będę robić w domu? W mojej twierdzy przyjemności przeróżnych, no wszystko. I naprawdę rozumiem, że jednak spora część ludzi lubi w taki sposób się relaksować, ale dla mnie takie wyjścia są po prostu wszystkim poza relaksem. I jeśli trzeba było wychodzić po zajęciach, na przykład w piątek, to ja byłam zmęczona i potem trzeba było się tarabanić przez miasto, tłoczyć się gdzieś, było zimno, a mi się chciało spać. A rano znowu się było niewyspane, mi się traciło pół dnia, zanim się wygramoliło z piżamy. Albo co gorsza, na ostatnim roku magisterki jeszcze miałam studia w weekendy, więc dla mnie taka wizja to był po prostu dramat, że jeszcze trzeba wstać o godzinie, nie wiem, tam 6 czy 7 i jeszcze siedzieć na zajęciach. A z drugiej strony, ja na przykład nie mówię nikomu, ej, chodź w góry, będziemy się wspinać przez 5 godzin, dawaj, co będziesz robić w domu, ale z ciebie nudziara, pewnie nawet nie masz karabinczyków. No i ja nie żałuję studenckich czasów, absolutnie, i wiele wyjść naprawdę miło wspominam, ale myślę, że w końcu dałam sobie wewnętrzne przyzwolenie na to, by po prostu zrozumieć, że dla każdego relaks czy super pomysł na piątek albo na weekend znaczy coś innego i że nie jest się nudziarą czy nudziarzem wtedy, gdy czyjś plan na wieczór nie wygląda dokładnie tak samo jak nasz. dla mnie na przykład możliwość właśnie spędzania przytulnego wieczoru znaczy więcej niż 1000 słów, a jeszcze jakby dorzucić do tego jakiś taki fajny film, książkę albo serial. A aktualnie mam obsesję na temat pamiętników wampirów. Dla mnie to brzmi jak idealne zakończenie dnia. I to też nie jest tak, że absolutnie unikam każdego wyjścia jak ognia, ale staram się teraz zastanowić 2 razy, czy naprawdę sprawi mi to przeogromną radość, czy może znowu zgodziłam się z grzeczności, a potem wolałabym zginąć niż rzeczywiście pójść, tak jak ostatnio, gdy zgodziłam się dołączyć na imprezę jako osoba towarzysząca i zaczęłam dosłownie żałować 2 minuty później. I wiecie, jak to jest, gdy się narobi planów, gdy się ma dobry humor i dużo energii, a potem przychodzi co do czego, to już nie jesteśmy tacy uchachani, już nie jest tak fajnie. I mówię o tej całej jesieniarskiej pasji i o hygge już tyle czasu, ale chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że ktoś może mieć na przykład kłopot w zrozumieniu, co to tak naprawdę jest i co w tym jest takiego przyjemnego. Bo choć tego hygge szwedzkiego dosłownie przetłumaczyć się nie da, no to możemy założyć sobie, że to jest po prostu takie uczucie, które towarzyszy nam, gdy spędzamy przytulnie czas i jest nam tak dobrze cieplutko, być może zjedliśmy pachnący jabłecznik, być może świeżo upieczony chlebek albo popijamy coś dobrego, czasami samemu, czasami w towarzystwie, w którym czujemy się, jakbyśmy byli otuleni takim ulubionym miękkim sweterkiem. Także hygge to takie uczucie bycia w domu, niezależnie od tego, gdzie się jest, w swoich ulubionych, ciepłych skarpetkach, z ulubioną pogodą za oknem i ulubioną książką w ręce. To taka radość z prostych rzeczy, takich zwyczajnych rzeczy, jak na przykład z kawy w ulubionym kubku, jedzenia z ulubionego talerzyka albo naciągania na siebie ulubionej bluzy. I dla mnie taką właśnie esencją tej jesieniarskiej przyjemności jest takie uczucie, gdy wracam do domu i na dworze jest już trochę zimno i mogę przebrać się w dres i usiąść na mojej ogromnej kanapie, przykryć się ulubionym białym kocykiem i wypić ulubioną herbatę Lipton. I wtedy już mi się nie chce nigdzie iść, nie mam ochoty w ogóle nosa wyściubiać za drzwi. Jak moja mama mówi, wtedy robi się tak błogo. No i ma rację. Ale jest jeszcze coś, co sprawia, że to jesieniarskie przyciąganie kanapowe jest jeszcze silniejsze niż zwykle, a mianowicie, gdy się ma jakiś plan na wieczór i wiemy, że trzeba wyjść, a nam jest tak wspaniale i tylko czekamy, aż ktoś nam napisze, że plany są odwołane. I wtedy normalnie oblewa mnie ta fala hygge radości i już mi więcej nic do szczęścia nie potrzeba. I przysięgam, gdy jest tak fajnie i milutko i trzeba zaraz wyjść, to nagle ten kocyk jest jakby taki cieplejszy i te dresy są bardziej mięciutkie. Nawet ta herbata smakuje jakoś lepiej. I ja tak miałam za każdym razem, jak kilka lat temu dopadła mnie fala kreatywności i zapisałam się na intensywny kurs niemieckiego. Tu poproszę po prostu o moment ciszy, który odbywał się 3 razy w tygodniu, czy 4, już chyba nawet nie pamiętam. I to był kurs wieczorny, intensywny, więc jak wracałam z biura, to miałam jakieś, nie wiem, 1,5 godziny wolnego czasu, no i zaraz musiałam wychodzić. I nie dość, że wtedy już było właśnie zimno na dworze, to ten kurs był strasznie nudny, bo nikt w grupie nie chciał gadać, a potem kończył się chyba o 9 wieczorem i wracałam w takie właśnie zimno i ciemno na rowerze, bo wtedy mieszkałam niedaleko, a ogólnie parkowanie samochodu w centrum to jest dramat. I ja też przeżywałam dramat za każdym razem, jak miałam wyjść. I wyobraźcie sobie, że ja jestem tak upartym człowiekiem, tak upartym do chorej przesady, że sobie pomyślałam, że jak się sama nauczę tego języka, to ja już nie będę musiała zapisywać na taki kurs i nie będę musiała wychodzić wieczorem. I jest w tym jakiś sens, jakaś logika, gdyby nie to, że ja ani razu nie spędziłam choćby 0,5 godziny w domu ćwicząc słówka. Ja po prostu stwierdziłam, że się nauczę wszystkiego w locie, ze słuchu. I pomimo tej właśnie trochę pokręconej logiki, serio udało mi się załapać ze słuchu sporo. I wiadomo, nie mówię jeszcze takim akademickim niemieckim, ale mówię dobrze. I na kurs nie chodzę. Taka dygresja. A więc postanowiłam, że podzielę się z Wami takim jesieniarskim przepisem na idealny weekend albo na idealny wieczór, czy też poranek. Każdy może sobie dopasować to do własnych potrzeb, skoro jedni są rannymi ptaszkami, inni zaś sowami, którym lepiej się myśli i tworzy wieczorem albo nocą. Podobnie tak jak właśnie dla każdego hygge może znaczyć coś odrobinę odmiennego. I to nie jest tak, że każdy element musi się nieodłącznie zgadzać, bo inaczej to już nie będzie się liczyło jako hygge. No nie. Jeśli jest Wam miło i przyjemnie, to jest cel sam w sobie. I zaczniemy od pogody, bo mam tutaj takich właśnie kilka swoich ulubieńców. Pamiętam właśnie ten zapach jesieni, gdy wychodziłam rano do szkoły i poranek był jeszcze taki dość słoneczny, ale już chłodny. I to były najczęściej właśnie takie prawdziwe pierwsze jesienne dni, które pachniały tak inaczej od tych właśnie letnich poranków. Tego się nie da przegapić, nie da się pomylić. To taki pierwszy moment, gdy wychodzi się na zewnątrz i nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że wszystko właśnie jakoś tak pachnie inaczej, że liście są jakieś bardziej żółte i że może to już jest dobry moment, żeby narzucić na siebie ramoneskę. I wtedy już się wie, że te wieczory będą właśnie podobne i że już następuje takie przestawienie się trochę z orzeźwiających napojów w te rozgrzewające. Już się zaczyna kopać w kartonach, szukając świeczek takich pachnących cynamonem i kominka na olejek zapachowy, bo czuję się w kościach, że to już pora. I idealne są też takie właśnie wieczory, gdy można już usiąść na balkonie albo na tarasie i jeszcze jest na tyle ciepło, że się da, ale jednocześnie już odrobinę chłodniej na tyle, żeby po chwili wrócić z grubszymi skarpetkami i otulić się kocem, tak jak burrito. Jest coś w tym takim właśnie siedzeniu na dworze, gdy się czuje takie rześkie powietrze, a nam jest tak właśnie przyjemnie cieplutko. No coś pięknego. Albo takie właśnie siedzenie nad ogniskiem. I wspaniałą opcją jest też, gdy na przykład pada, a my nie musimy nigdzie iść. No bo wiadomo, że gdy trzeba wyjść, to dla mnie to już nie jest hygge, bo nienawidzę chodzić nigdzie w deszczu. Albo jak się zasypia z dźwiękiem deszczu za oknem. I też gdy na przykład zaczyna padać śnieg i za oknem widać już jak pruszy, jak wszystko się robi takie piękne i białe. No ale kolejną rzeczą jest oczywiście odpowiedni dress code. I najpiękniejsze jest w tym to, że każdy ma jakąś taką ulubioną rzecz, która jest arcywygodna, wspaniała i najczęściej stara jak świat. I wyjątkiem są na przykład takie nowe, puchate skarpetki, no bo to jest wyjątkowa przyjemność. Ale właśnie reszta najczęściej może składać się na przykład z ulubionego, wyciągniętego t-shirtu z dziurą pod pachą albo ze spodni, które mają plamę z farby, która została z malowania ścian i się nie sprała. Nie mówię, że zawsze musi być niechlujnie, ale mówię, że po prostu ma być przyjemnie i wygodnie. No, mój dres w kakałku jest akurat dość nowy, bo kupiłam go w tamtym roku i daję mu 10 na 10, ale na przykład jak jestem u mamy, to mam tam taką bluzę, której ona nie znosi i już o niej kiedyś mówiłam. To taka żółta, stara bluza z tego Fruit of the Loom, czyli marki żadnej, prosta przez głowę i bez kaptura. Jest wspaniała i byłam w niej kiedyś u fryzjera, też zdarzało mi się kilka razy w ogóle w niej spać i to jest taka bluza, którą nakładam z przyjemnością, bo jest na tyle wygodna, że mi w niej jest dobrze i cieplutko, ale jest też na tyle stara, że już mnie nic w niej nie zaskoczy. Jak na przykład to, że czasami jakieś nowe rzeczy się, nie wiem, spierają albo wyciągają, albo co gorsza, mechacą. Wydaje mi się, że ta bluza już przeszła wszystkie cykle swojego życia i już po prostu dotarła do takiego stanu, w której nie zniszczy jej nic, tylko czas. Także noszę ją z dumą. I jeśli pamiętacie też słynny odcinek o ulubionych słowach mojej mamy, to pewnie wiecie już, co w jej mniemaniu znaczy słowo zgęziały. I jak się właśnie jest takim zgęziałym jesienią czy zimą, to nie ma nic piękniejszego niż właśnie takie dresowe warstwy jak cebulka. I wiecie też, że jakim odkryciem w ogóle był dla mnie zakup szlafroka i też czuję, że to już niedługo będzie właśnie na niego pora, bo jest taki cieplutki i puchaty, to też jak najbardziej zalicza się do takiego dress code'u hygge, a jeszcze co do tych właśnie ciepłych skarpetek, to ogłaszam wszem i wobec, że ja uwielbiam spać w skarpetkach i mam nawet całą szufladę w garderobie, przeznaczoną tylko na puchate i miłe skarpetki do spania albo do noszenia po domu, bo nie lubię kapci. I jak ktoś tego w ogóle nie rozumie, to myślę, że się nie dogadamy, ale i tak dam Wam szansę. I ostatnio dostałam też taką świetną parę nowych skarpetek prosto z Finlandii, z Muminkiem. Są niebiesko-różowe i w ogóle czekam na taką odświętną okazję do założenia ich po raz pierwszy. I ogólnie taki jesieniarski dress code to nie musi być wyłącznie dresiarski albo domowy, ale to najważniejsze znaleźć taki strój, w którym jest Wam dobrze i w którym nic Was nie uwiera i w którym czujecie się tak, jakbyście mieli wejść rano do przytulnego biura, w którym pachnie kawą cynamonową, a Wam jest cieplutko, jakbyście byli otuleni kocykiem. Takie ubranie, w którym żadna dziadowska metka Was nie żre na karku, ani nie drapie jak sweter robiony na drutach. I przede wszystkim musi to być coś, w czym nie czujecie się, jakbyście mieli iść do szkoły w pierwszy dzień na galowo. To była najgorsza zmora mojego życia, te właśnie niewygodne, jakieś takie przykuse rzeczy, gdzie człowiek ledwo się pochylił, to już wyłaziło wszystko, w ogóle wszędzie ta koszula, nie tak, kołnierzyk, co gorsza i już nawet nie chcę się na to nakręcać. Ja na przykład mam taką zasadę, że toleruję dwa typy ubioru dziennego. Jeden to jest typ dresiarz i chodzę tak z dumą, a drugi typ to eleganckie ubranie, ale mięciutkie, w którym czuję się jak w piżamie. Dlatego jak już nakładam coś takiego, wiecie, ala galowego, społecznie akceptowalnego w pracy, to mam właśnie taką na przykład miękką bawełnianą marynarkę albo jakieś takie luźne rzeczy i spodnie, ala wyjściowy dres na gumkę, no i adidasy, a to już mi wszystko jedno. Czajcie ten klimat. No ale skoro o klimacie mowa, to właśnie to jest kolejne na liście. Przy okazji w ogóle mega polecam Wam tą taką śliczną, białą książkę. Już kiedyś też ją polecałam. To się nazywa The Little Book of Hygge. I po polsku to jest przetłumaczone na Hygge, klucz do szczęścia, autorstwa, właśnie nie wiem jak to się wymawia, Viking. I to jest taka książka, którą się dosłownie przegląda, nie czyta, bo jest przepiękna, bardzo ładnie oprawiona, przyjemna, są w niej w ogóle śliczne obrazki, zdjęcia i zdecydowanie nie zalicza się do męczących lektur. Także znajdziecie w niej same takie oczywiste oczywistości, ale czasami właśnie tego potrzeba, żeby ktoś nam coś przypomniał, o czym w codziennym pędzie nam się niechcący zapomniało. Jak na przykład choćby o tym, jakie to było uczucie, gdy się wracało z sanek i trzeba było się ogrzać, a mama na przykład piekła ciasto. Albo jakie to uczucie, gdy się spędza taki przyjemny letni wieczór ze znajomymi i być może właśnie nad ogniskiem i się nie chce, żeby to się kończyło, bo mamy właśnie takie ciepłe od żaru policzki, a czeka na nas jeszcze taki rarytas dnia, czyli pieczone ziemniaczki w mundurkach z folii, które można zjeść z zimnym masłem i solą. No to jest wspaniałe, to w ogóle to jest smak lata dla mnie. I właśnie jedną z takich klimatycznych rzeczy, o której wspomina właśnie autor tej książki, to są te ogniska, świeczki, przyjemne takie przydymione światła, no bo rażące światło świetlówek, tak jak na stołówce albo nie wiem, w innym prosektorium, jest wszystkim, czego chcecie uniknąć, jeśli planujecie spędzić przyjemny wieczór Hygge. Nie potrzeba do tego jakichś, nie wiem, wybitnych nakładów finansowych. Myślę, że każdy z nas jest w stanie zorganizować kilka fajnych świeczek, żeby ustawić dookoła i zrobić klimacik. I od kiedy pamiętam, bardzo lubię też takie przeróżne wiszące lampki, coś takiego, co się da zapalić w tle, żeby nie raziło nas po oczach, no ale żeby też nie siedzieć w kompletnej ciemności i móc na przykład poczytać książkę. I mam w sypialni też taką okrągłą lampkę z Ikei. Jest biała i nie za silna. Kiedyś miałam ją postawioną na podłodze koło telewizora, też tworzyła taką właśnie fajną atmosferę. No ale hitem jest też projektor, który mam w sypialni i on się sprawdzi wszędzie. I on jest chyba dla dzieci tak naprawdę, ale nie szkodzi. I takich projektorów jest na rynku mnóstwo i kiedyś pamiętam, że słuchałam właśnie podcastu Okuniewskiej i ona też polecała swój, ale mój ma trochę inne ustawienia, gdzie tworzy się takie jakby delikatnie przechodzące chmury i można tam też wybierać kolory i najbardziej lubię mieć włączone niebieskie do czytania. To wygląda jak takie piękne, ciemne niebo. Można też włączyć gwiazdy, ale one są z lasera i kot mi po nich wariuje, więc niestety gwiazd nie włączam. Fajny jest też taki zielony kolor, bo wygląda jak takie przechodzące zaklęcia z Harry'ego Pottera. Jak w tamte święta zrobiłam właśnie maraton potterowski i oglądałam wszystkie filmy jeden za drugim, to miałam włączony ten projektor tak, żeby te zielone chmury były na ścianie za telewizorem. Także super efekt. Gdybym miała kupować ten projektor jeszcze raz, to bym znalazła taki, który ma automatyczny wyłącznik, żeby można było zaprogramować, na przykład, żeby się wyłączył po godzinie czy dwóch, bo zawsze jest tak fajnie, że już tak przysypiam i potem myślę sobie, jeszcze trzeba wyłączyć ten projektor. Także to jest jedyne, co mnie wkurza, ale bardzo polecam. Projektory takie właśnie na sufit są super. I moim celem, jak tworzę taki wieczór Hygge, to jest osiągnięcie takiego zaciemnienia, jakbyście siedzieli na przykład w takiej górskiej chatce przy rozpalonym kominku. Ja nie mam kominka, ale jesteście sobie w stanie wyobrazić tą atmosferę. Do tego właśnie wygodne skiepy i herbatka. Idealnie. Ale od kiedy w ogóle zaczęłam sama robić świeczki, to mi to daje dodatkową frajdę, bo nie tylko mogę właśnie rozpalić swoje, co przy okazji to jest super opcją i to jest też przyjemne i niewymagające hobby, które jest totalnie bezstresowe i to też się właśnie liczy jako taka jesieniarska aktywność, taka Hygge. I świeczki to też właśnie przyjemny zapach. Jeśli preferujecie na przykład, to możecie rozpalić w tym takim zapachowym kominku na olejek albo wykorzystać na przykład wosk zapachowy. I wiem, że wiele osób lubi właśnie takie cynamonowe olejki, ale one dla mnie są mega ciężkie. Kiedyś dawno, dawno temu, jak jeszcze mieszkałam w Gorzowie, to blisko mojego liceum na Rondzie był sklepik, który się nazywał Piwniczka Orient. I ja nie wiem, czy jeszcze w ogóle to miejsce istnieje, ale bardzo lubiłam tam chodzić z mamą. I w sumie nic szczególnego tam nie kupowałyśmy. Pełno tam było różności takich jakichś, wiecie, te kryształy, kadzidła. Ja się na tym nie znam i tego nie lubię. To panowała tam w ogóle ogólnie super atmosfera i w ogóle do tej pory pamiętam, jak tam pachniało. I mieli też tam przykład ciasteczka z wróżbą i te ciasteczka teraz wiadomo dołączają do chyba każdego zestawu sushi, ale wtedy to było coś super. To było takie wow, takie. Ja znałam to tylko na przykład z amerykańskich filmów. I mieli też takie malutkie, maciupinkie słoniki w kolorze kości słoniowej. Chyba to było wtedy plastikowe, ale uwielbiałam to i miałam właśnie na szyi, na rzemyku jednego takiego, bo lubię słonie. Ale co najbardziej mi się tam podobało, to to, że mieli właśnie tam olejki do kominków i tam odkryłam mój absolutnie najulubieńszy olejek, który dla mnie pachnie domem i jest tak przyjemny, tak wyjątkowy, i że oczywiście jak zwykle nie mogłam go potem już nigdzie dostać. Ja tak mam ze wszystkim, co lubię, że albo nie ma tego nigdzie, albo zaraz to wycofują. Tak jak te ukraińskie na przykład grube krówki takie z ciągnącym się karmelem w środku. I moja dobra koleżanka Alona, która właśnie pochodzi z Ukrainy, specjalnie nawet dzwoniła tam do fabryki, żeby się o nie zapytać i co? Wycofali całą linię. Ale mniejsza, wracając do olejku. To jest olejek o zapachu wanilii z cytryną. I zanim powiedziesz, że to jest obrzydliwe, to ja mówię stop, dajcie mi wyjaśnić. Są dwa rodzaje waniliowych zapachów. Jeden zapach waniliowy to jest taki, który brat mojej mamy zawsze miał w samochodzie. Jak się wchodziło do takiego nagrzanego samochodu zimą, to ja myślałam, że się zaraz zżygam. I nie wiem, co jest w tym połączeniu, ale autentycznie to jest zapach, którego nigdy nie zapomnę i nigdy nie zrozumiem. Od razu przed oczami mam w ogóle wizję tego, jak jedziemy na Wszystkich Świętych i siedzę w kurtce, już jest w ogóle zimno na dworze, a ja już gotuję w środku i to ogrzewanie jest podkręcone na maksa i ta dziadowska wanilia wisząca na drzewku, wunderbaum, ludzie litości, to jest po prostu, ten zapach się powinien nazywać żyg. W każdym razie to nie jest taki olejek, to jest taka delikatna wanilia przełamana cytryną, to jest coś takiego, że z jednej strony trochę otula, a z drugiej strony to jest takie świeże, ale nie tak świeże, jakby na przykład cały dom wypryskać cifem i zdezynfekować jakimś, nie wiem, chlorem jak basen. I mówię wam, to jest taka idealna harmonia i przysięgam, że nigdzie tego nie mogę dostać. Także jak ktoś z was znajdzie to, to ja przyjmuję to w darach razem z opakowaniem Liptona. Dziękuję bardzo. Ale jak mi wykupicie i się nie podzielicie, to uważajcie sobie. Dla mnie to jest w ogóle zapach, który od razu wprawia mnie w dobry nastrój i marzę, naprawdę marzę o tym, żeby zapachniało u mnie w domu tutaj, tak? Aż sprawdzę teraz, zaraz w internecie, czy może gdzieś coś takiego jest dostępne. Nie mam w ogóle nawet takiego fajnego kominka jak moja mama. Ona ma taki brązowy, jakby z takim mini imbryczkiem na górze. Muszę pomyśleć, żeby sobie właśnie sprawić jakiś taki imbryczkowy kominek, jak znajdę ten olejek a la Święty Graal. I w ogóle zapach tworzy dom i tak jak każdy dom i każda rodzina ma swój unikalny zapach, tak też można właśnie zapachem stworzyć taki domowy nastrój i sprawiać, żeby było nam dobrze i żeby otaczał nas na przykład taki zapach świeżego prania, jeśli lubicie, czy miękkiego kocyka i naprawdę te zapachy się tak nazywają i mam takie woski z Yankee Candle, coś fantastycznego i można też sobie kupić coś, co pachnie przed jak ciasto albo na przykład jak morska bryza, jeśli uspokajają was takie klimaty. Najlepiej, żeby zapach właśnie pochodził z takiego prawdziwego źródła, ale nie zawsze, że tak się da. Nie codziennie ktoś u nas na przykład piecze chleb z chrupiącą skórką albo robi ciasto z przepyszną kruszonką, którą się chce skubać na surowo, zanim się jeszcze wyłoży na blaszkę. Nie codziennie ktoś robi na przykład domowe przetwory, które, nie wiem, bulgoczą gdzieś tam w tle, także można sobie stworzyć taką atmosferę. I dla mnie takim zapachem, ale trochę właśnie odgłosem hygge, to było to, jak moja mama w ogóle gotowała różne potrawy na święta i ja już szłam spać, a słyszałam, jak się krząta za ścianą i wszystko tak pachniało. I była taka na przykład super chyba podgotowana kapusta do krokietów, którą mama odsączała i ja uwielbiałam to podkradać. I był królewiec z polewą czekoladową, która pachnie dokładnie tak samo, jak ten zapach z fabryki czekolady na bulwarach w Szczecinie. Jak tam biegałam, to zawsze ten zapach czułam. I zawsze właśnie na święta moja mama ubierała też w ogóle dla mnie taką specjalną poszewkę na łóżku. I to była taka biało-szara pościel i na środku był chyba taki chłopiec, który trzymał w ręce podstawkę ze świeczką, tak przynajmniej to zapamiętałam. Ta pościel była taka inna, bo ja miałam ją chyba tylko zimą i ona była w ogóle taka, w moim mniemaniu, sztywniejsza niż inne pościele i taka wyjątkowa, jak się weszło do takiego łóżka właśnie ze świeżą pościelą, to była arcyprzyjemność. Ja w ogóle bardzo lubię takie odgłosy krzątania się w tle, dlatego dla tych, którzy coś takiego lubią, to na maksa polecam strony i playlisty, które mają wkomponowane jakieś takie różne dźwięki. Na przykład można wybrać sobie playlistę z odgłosami kawiarni i tam słychać w tle na przykład cicho rozmawiających ludzi i baristów przygotujących kawę. Do tego można też oczywiście dołączyć muzykę. Takich rzeczy jest mnóstwo. Są też na przykład playlisty z odgłosami deszczu albo natury i na niektórych stronach można wybierać sobie właśnie, ile ma, na przykład ma być odgłosów tego deszczu, jak głośno, jak często. To jest ekstra. Mogę wam link podesłać w opisie tego odcinka. A rok temu na Instagramie ktoś polecał taką wyjątkową playlistę na YouTubie, która się nazywa Oldies Playing in Another Room and It's Raining, czyli po polsku starocie grające z drugiego pokoju i pada deszcz. I nie mam słów, by opisać, jaka to jest przyjemność w ogóle tego przesłuchać. To są takie stare melodie, stare piosenki czasami, które można kojarzyć, jak oglądaliście bajki na przykład w latach 90. I plus do tego wszystko jest takie przyciszone, jakbyście słuchali właśnie trochę zza ściany, z drugiego pokoju i pada deszcz. I słychać te krople i ten przyjemny szum. Dla mnie to jest totalnie esencja hygge. Nie myślałam, że nawet mi się to tak spodoba, ale jak włączyłam to i mój projektor i czytałam książkę, to po pewnym czasie zapomniałam się i myślałam, że serio pada za oknem deszcz i aż poszłam sprawdzić. Także polecam. I w ogóle lubię tworzyć też takie przyjemne playlisty, które lecą w tle i lubię słuchać tych takich gotowych. Bardzo lubię na przykład taką na Spotify, która się nazywa Your Favorite Coffee House. I zimą też stworzyłam playlistę, która się nazywa Pierniczki z kakao, gdzie dodałam wszystkie swoje jakieś tam ulubione świąteczne i zimowe piosenki, więc pomyślałam, że czemu by nie stworzyć też takiej na przykład jesieniarskiej, takiej lekkiej. Jeszcze będę ją w międzyczasie aktualizować, ale już możecie posłuchać mojego nowego zbioru. Wpiszcie sobie w wyszukiwarce na Spotify Lipton z cytryną i cukrem i wyskoczy Wam moja playlista z jesiennym zdjęciem. Także śmiało można dodać do ulubionych, słuchać z dobrą książką albo pod właśnie kocykiem z herbatką. Przyjmuję też mailowo albo przez Instagram polecenia innych nut, innych piosenek, które można by tam dodać, które by pasowały, ale jak widać to jest bardzo specyficzna selekcja. Także dajcie mi trochę czasu i ona będzie większa, dłuższa i przyjemniejsza. I ogólnie uczucie hygge to tak ogromne pojęcie, a przecież dla każdego znaczące coś innego, że można by dać tysiąc różnych przykładów, ale przytoczę jeszcze dwie ostatnie kategorie. Pierwsze to jest właśnie jedzenie, a druga to filmy i seriale. Jeśli chodzi o jedzenie, to uwielbiam angielskie określenie comfort food, czyli takie jedzonko, które sprawia, że jest nam wspaniale, które jakieś, nie wiem, poprawia nam humor w podły dzień i które w zamyśle jest łatwe do przygotowania. To nie musi być nic wykwintnego, także dla jednych takim comfort food może być na przykład gorąca, parująca owsianka z jabłkami i z cynamonem. Dla innych będzie to na przykład spaghetti jedzone prosto z garnka, może wcześniej wspomniany właśnie gorący chlebek. Ja mam kilka takich dań, które nigdy nie zawodzą, ale to zależy, kiedy je jem i jakie to okoliczności. Na przykład dla mnie rano śniadanie musi być w zimne miesiące jedzone na ciepło. Także jak mam jeść na przykład jogurt albo zimne płatki z owocami, to mnie skręca. Raz, że w ogóle cała się trzęsę zimna, bo jak się nie wyśpię, to mi jest zawsze zimno. A dwa, że w ogóle trzeba to długo żuć i jestem już w ogóle rano taka zmęczona, zgęziała. I dla mnie to mogłoby naprawdę nie istnieć w takim wydaniu. Za to na przykład właśnie gorąca owsianka to zżycie. Albo taki super wypasiony tost z serem. Albo na przykład jajko w każdym wydaniu, bo jajko to jest król śniadań. Także moje hygge potrawy są takie cieplutkie, proste i niewymagające. A jeszcze lepiej, jak mi je ktoś poda. Także jak na przykład moja mama, gdy robi bułki na parze z jagodami, ja je polewam śmietaną, to jest znakomitość nad znakomitości. I lubię też na przykład różne takie gulasze warzywne, kocham bigos z młodej kapusty, który też moja mama robi, ale takim chyba najbardziej hygge daniem, którego o dziwo naprawdę nie jadłam od dawien dawna, nawet o nim nie myślałam, znowu oczywiście ugotowany przez moją mamę, bo nie znam na tym świecie nikogo, kto pyszniej gotuje, to będzie zupa, ale nie byle jaka zupa. To będzie grochówka, którą się podaje z białą bułką ciabatą, tą taką, wiecie, dłuższą, taką, i mama ją przekraja na plasterki, i smaruje te plasterki masłem i podsmaża na patelni. I potem wrzuca się taką grzankę do gorącej zupy i trzeba ją zjeść szybko, żeby w ogóle nie rozmiękła, bo to właśnie ten smak takiej chrupiącej, jeszcze gorącej maślanej bułki razem z tą przepyszną zupą tworzy naprawdę mieszankę nie do podrobienia. Raz próbowałam powtórzyć ten przepis i mi wszystkie te bułki spaliły, przysmoliły na patelni, tak swoją drogą. I oczywiście też jesienna kawka jest nie do podrobienia i polecam dodać właśnie trochę cynamonu albo na przykład syropu waniliowego. A jeśli chodzi na przykład o filmy i seriale, to mam dwa takie, które przychodzą mi do głowy od razu. I to jest Gilmore Girls, którego jeszcze nie skończyłam, oraz Friends, czyli po prostu Przyjaciele. I jest coś w tych właśnie takich przyjemnych, niewymagających serialach, które dla wielu osób są właśnie takim momentem komfortu, czymś, co nie zawodzi. I mówiłam też ostatnio o serialu Virgin River, w którym niby się nic nie dzieje, ale też wciąga. Ale za to właśnie to Gilmore Girls. To one często skupiają się właśnie na takich wszystkich miłych jesiennych klimatach i akcentach, na tych właśnie litrach wypitej kawy i czytanych do nich książkach. To takie niewymagające, lekkie pozycje na wieczorny relaks. I w Friends przecież też większość odcinków ma miejsce w kawiarni. Nie to na przykład jak po jakichś horrorach, po których trzeba szybko wbiegać po schodach na górę, żeby, bo się człowiek boi, że goni go jakiś duch. Także nie, no w Hygge nie ma miejsca na duchy, za to jest miejsce na sweterki i dynie. To był bardzo długi odcinek. Mam nadzieję, że uradował serduszka tych, którzy kochają jesień, tak jak ja. I mam nadzieję, że dał trochę takich pomysłów tym, którzy dopiero wkraczają w ten świat, jak wspaniała jest jesień i jak tworzyć w ogóle ten cały klimat Hygge w domu. No ale przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to jakiś taki, nie wiem, punkt zapalny dla wszystkich tych, którzy mają też problem z odpoczywaniem i nie mogą siedzieć w miejscu, bo się, nie wiem, czują winni, że nic nie robią. I ostatnio podcast Razem Lepiej poruszył na swoim Instagramie właśnie kwestię odpoczynku i to, co zapadło mi w pamięć najbardziej, to to, że na odpoczynek nie trzeba zasłużyć. I mi samej zdarza się odsuwać właśnie wszystko w czasie, bo nabiorę sobie na głowę 10 tysięcy różnych projektów i potem mówię, okej, jeszcze tylko to, jeszcze skończę to i jutro odpocznę. Tylko, że potem przesuwam to ciągle w czasie i ta wizja siedzenia pod kocykiem z książką i zapaloną obok świeczką, to się odsuwa. I zamiast poświęcić na to trochę czasu każdego dnia, odłączyć się trochę od komputera, a przecież spędzam przy nim dużo czasu, bo wymaga tego ode mnie moja praca, to nie pozwalam sobie właśnie na ten moment wyciszenia, który jest tak ważny. I wieczór i sen w ogóle wygląda kompletnie inaczej, gdy przełączam się jak na przykład w zegarku pomiędzy siedzeniem przed laptopem i od razu pójściem spać, a gdy na przykład zamknę tego laptopa i telefon 2 godziny wcześniej, wypiję tą swoją ulubioną herbatę, poczytam, być może zrobię sobie na przykład super kąpiel bąbelkową, wypiję w niej kakaoko i posłucham muzyki i jeszcze potem opatulę się właśnie w ulubiony szlafrok, a dopiero później pójdę spać. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to chciałabym Wam jeszcze raz podziękować za dołączenie do mojego podcastu i za to, że za każdym razem, gdy sprawdzam statystyki, to widzę, ile różnych krajów i miast jest tam na tej liście i tyle ludzi, którzy mnie słucha. I mam nadzieję, że weźmiecie sobie właśnie ten odcinek do serca i potraktujecie zorganizowanie sobie wieczoru Hygge jako zadanie domowe. Także jestem ciekawa, jak Wam się spodoba, jakie będziecie mieć na ten temat przemyślenia. Możecie mi dać znać w wiadomości na Instagramie Magda Nadaje, albo na przykład mailowo na magdanadaje@gmail.com. Miłego jesiennego wieczoru. Buziaki!